Serdecznie, jeszcze raz, jeśli ktoś doszedł, może tak już po mszy świętej. Może dla tych niewtajemniczonych, bo ostatnio przedstawiałem tak też naszą wspólnotę, pokazywałem też tutaj siostry, które są i witałem. Mówiłem, że siostry mają obłuczyny. Ja nie wiem, czy wszyscy rozumieją, co to słowo znaczy. Więc obłuczyny znaczy te, które nie mają habitu jeszcze. Tak po takiej wstępnej formacji ubierają habit, jest to uroczysta taka ceremonia. No i rozpoczynają taki czas specjalny nowicjatu. No a te, które nowicjat skończyły, będą miały właśnie jutro pierwsze śluby. I jeszcze chciałbym w związku z tymi naszymi zeszłotygodniowymi powitaniami przedstawić panią Joannę. Tutaj siedzi, może wstanie na momencik. O. Ktoś niby nie wiedział, czyj to głos by się dobiegał nas z głośników, to żeby wiedział. Wspólnie razem się tutaj modlimy co tydzień. Pamiętacie, że zeszłym razem mówić o tym obrzędzie przyjęcia do katechumenatu. Przyjęcia do katechumenatu, który to obrzęd właściwie wszyscy powinniśmy przeżyć. Nie tylko obecnie tutaj kandydaci do chrztu, ale każdy z nas. Czy ten, który się przygotowuje do bierzmowania, czy ten, który już przyjął wszystkie sakramenty, żeby jeszcze raz przeżyć, czy pogłębić to wtajemniczenie w wiarę, którą już żyje i w którą nieustannie trzeba wchodzić głębiej. I mówiłem ostatnio o tym pierwszym pytaniu, o co prosisz Kościół, o wiarę. Starałem się przybliżyć, co to znaczy. Ta prośba, proszę Kościół, wspólnotę o wiarę. Kolejnym znakiem, jaki wtedy się dokonuje, jest przyjęcie znaku krzyża. Chciałem o tym powiedzieć, ponieważ dzisiaj właśnie obchodzimy to święto podwyższenia krzyża. Ci, którzy się przygotowują do chrztu, będą naznaczeni krzyżem na czole podczas tego obrzędu. Na ustach, na uszach, na oczach, na piersiach, na barkach. Jak gdyby całe ciało miało być naznaczone tym krzyżem. Zmysły. Co to znaczy? Pewnie można tutaj odczytywać wiele znaczeń, ale dla mnie jest to takie istotne, że krzyż musi być znakiem osobistym, personalnym, moim, mnie dotykającym, mojego ciała, a więc mojego życia, mojego. To nie jest tylko znak taki sobie abstrakcyjny, jakiejś religii, do której zgłaszam akces. Nie? Znak na sztandarze, tak jak znak stowarzyszenia, czy znak, nie wiem, nie daj Boże, klubu piłkarskiego. Krzyż to jest coś, co mnie osobiście dotyka. I to będzie właśnie znaczenie tego obrzędu. Takie właśnie, że to jest coś, co mnie osobiście dotyka. Jeszcze nie wiem dlaczego do końca, bo przecież jeszcze przede mną tyle katechez i wtajemniczenia, ale to musi być coś osobistego. To nie może być coś zewnętrznego. Przygotowując się dzisiaj do tej katechezy, zastanawiałem się nad pierwszymi wizerunkami krzyża, jakie w ikonografii chrześcijańskiej są. I natrafiłem na pewnie znany wielu z was tutaj wizerunek bardzo dziwny. Jeden z pierwszych, z III wieku. Można powiedzieć, że to było takie graffiti, taki mural ówczesny. Nastolatków, którzy gdzieś ze szkoły wychodzili. Jeden był chrześcijaninem, a drugi nim nie był. Jeden nie lubił drugiego, ten pierwszy nie lubił tego drugiego. I dlatego narysował na ścianie jakimś kawałkiem węgla czy czegoś krzyż. A na tym krzyżu taka postać jakby człowieka, ale z głową osła. Osła. I tam było pod tym napisane, i to można oglądać. Tam było pod tym napisane Aleksamenos, takie było imię tego nielubianego, tego chrześcijanina. Aleksamenos wielbi swojego Boga. Kolega z kolegi się nabijał, kolega z kolegi kpił i dlatego namalował coś takiego na murze i ostało się to do dnia dzisiejszego. Ten znak albo się przyjmuje osobiście, albo się go nie rozumie i się kpi z niego, bo on, jeśli się go nie przyjmie osobiście i nie wejdzie się, nie wtajemniczy, nie zrozumie, to jest niezrozumiały i jest tak naprawdę zgorszeniem, głupotą. Dlatego tam jest osioł namalowany. No faktycznie dla człowieka, który nie wie, o co chodzi. To jest głupota. Jak można za swój znak mieć znak hańby, znak śmierci, znak porażki? Znak porażki. Wszystkie godła, jakiekolwiek znaki takie jakieś państwowe, świeckie, to są znaki potęgi. Jakiś orzeł albo z jedną głową, albo z dwiema głowami, albo lew. Albo lwy, tak? Zwycięstwo, siła, moc, mądrość, a nie ktoś przybity do krzyża. No więc ten znak trzeba pojąć, zrozumieć, przyjąć osobiście, bo inaczej nie jesteśmy go w stanie przyjąć. I oczywiście dzisiaj nie powiem wszystkiego, co on znaczy, bo to tak naprawdę to będziemy przez cały rok mówić, co on znaczy. Starać się razem zgłębiać ten znak, ale dzisiaj chciałbym może kilka takich przykładów dać wam, żebyśmy spróbowali pojąć, czy troszeczkę się zbliżyć, co on ma znaczyć, co on znaczy w naszym życiu. Ostatnio poruszyło mnie przemówienie wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Tak sobie go posłuchałem ostatnio. On się nazywa Mike Pence, który 11 września, kilka dni temu, przybył do Pensylwanii, koło takiej wioski w Szczerym Polu. Jest monument ku czci 40 pasażerów lotu, który 11 września się odbywał z Nowego Jorku do San Francisco. Ten samolot został porwany w 2001 roku przez terrorystów i kierował się, zawrócił i kierował się na Kapitol. Prawdopodobnie, albo na Biały Dom, ale prawdopodobnie na Kapitol, żeby tam się rozbić o to miejsce. Pasażerowie wszczęli bunt, bo samolot się spóźnił, przez telefony porozumieli się z innymi, wiedzieli, że coś już stało w Nowym Jorku z wieżami World Trade Center i dlatego wszczęli bunt i się skończyło to po prostu katastrofą w Szczerym Polu samolotu. I Mike Pence o tym opowiadał, oczywiście o ich bohaterstwie. W pewnym momencie, i to było widać szczere, politycy, wiecie, różnie tam przepowiadają, ale to było szczere, bo głos mu się załamał. Poważny chłop, a tak, wiecie, prawie że płakał. Dlaczego? Dlatego, że opowiadał o tym, że kiedyś przybył tutaj i chciał wiedzieć, jaki był dokładny czas tego wszystkiego. On sobie to dokładnie obliczał. Czas, znaczy kiedy on się rozbił, ten samolot. Kiedy ta walka miała miejsce na jego pokładzie. I on sobie dokładnie obliczył, że było to wtedy, kiedy on razem z innymi, on wtedy był jeszcze początkującym kongresmenem. I on wtedy był właściwie w tym budynku albo tuż przy nim, bo ewakuowano ten budynek. Właśnie wtedy. I on zrozumiał, że ci ludzie zginęli po to, żeby on mógł żyć. Że gdyby nie ich poświęcenie, ich ofiara, to ten samolot mógłby się rozbić w budynek, gdzie było posiedzenie właśnie. I on tam w nim uczestniczył i mógłby już nie wrócić do domu i widzieć swoich bliskich. Wtedy głos mu się załamał. Wtedy jego serce, widać, się poruszyło. Dlatego, że porusza nas, kiedy zdajemy sobie sprawę, jeśli ktoś z nas miał takie doświadczenie w życiu. Kiedy zdajemy sobie sprawę, że ktoś zginął, żeby mnie ratować. Jakoś jest jakieś połączenie. Niedawno słyszałem o matce, która, mając pod sercem piąte swoje dziecko bodajże, czy szóste, zdiagnozowano raka. I ona odmówiła leczenia chemią, po to, żeby dziecko urodziło się żywe. Rzeczywiście urodziło się żywe, a ona umarła. Nawet w moralności katolickiej dopuszczamy w takim przypadku leczenie chemioterapią, które ratuje życie, a efektem ubocznym niestety jest śmierć dziecka. Nawet w naszej teologii czy w naszej moralności to dopuszczamy. Można tak zrobić. Natomiast ona podjęła decyzję, żeby tego nie robić. I zastanawiam się, jak się będzie to dziecko czuło kiedyś, kiedy będzie myślało o swojej własnej matce. O swojej własnej matce. I to są wątki nie tylko z życia, ale z literatury, którą znamy. Nie? Kiedyś na jednej z katechestów przypominałem, nie tylko z literatury, ale z filmów, taką scenę z filmu Szeregowy Ryan Spielberga, gdzie film zaczyna się od cmentarza w Normandii, gdzie wojska sprzymierzone lądowały w 1944 roku, ponosząc wielkie straty. Przychodzi tam staruszek i patrzy na grup ludzi, żołnierzy, ekipy, która została wysłana, żeby jego odnaleźć i przysłać do domu. Wszyscy zginęli po kolei, ale w końcu jego znaleźli. I cały film jest właściwie o tym. Nie? Cały film jest właściwie o tym i kończy się takim zdaniem umierającego dowódcy do tego właśnie wtedy młodego chłopaka, potem już starca. Mówi do niego, umierając tam w Normandii. Można by to przetłumaczyć. Zarób sobie na to. Zapracuj sobie na to. Było jedno słowo, earn it. Bądź tego wart, można to przetłumaczyć. I on potem znowu, scena, że jest starcem i nad tym grobem staje i pyta się swojej żony drżącym głosem, czy ja byłem dobrym człowiekiem? Czy ja byłem dobrym człowiekiem? Inaczej mówiąc, czy ja odpowiedziałem na to, co oni zrobili dla mnie, czy dlatego, że za mnie oddali życie? Dlatego opowiadam te wszystkie rzeczy i z literatury, bo przecież i z filmu, bo przecież w sercu człowieka jest to, co się potem tworzy, to co jest w literaturze, w książkach, w filmie. I z życia, żebyśmy dotknęli tego, czym jest tajemnica krzyża. Ten krzyż, którym byliśmy naznaczeni przed chrztem, będziemy naznaczeni przed chrztem. To ma tak dotknąć osobiście, jeszcze bardziej ma dotknąć. Bo to nie człowiek oddał życie za ciebie, ale Bóg człowiek. Bóg człowiek za ciebie konkretnie oddał życie. Oddał życie, żebyś ty mógł żyć. I jeśli w naszych ludzkich relacjach tak nas to porusza, to jak poruszyć powinno to, co zrobił Chrystus? Często nie porusza tak łatwo, jak te ludzkie opowieści, te opowieści z tej ziemi nie porusza. Dlatego, że Bóg nas powoli podprowadza pod tą tajemnicę i dotyka przez moc Ducha Świętego, żebyśmy to pojęli. Bo tylko taki jest sens życia, żeby człowiek odpowiedział na to. Poruszenie serca, żeby było to poruszenie serca i żeby na to odpowiedzieć. I taki jest sens życia. Tak jak ten stary człowiek się pytał, czy ja byłem dobry. Czy ja odpowiedziałem na to? Również my tak właściwie mamy żyć i to będzie nasze szczęście. Dlatego, że sensem naszego życia jest miłość, a miłość to jest gotowość i rzeczywiście oddanie życia za drugiego. Jeśli doświadczyliśmy takiej miłości, niekoniecznie, że ktoś za nas oddał życie, ale że my wiemy, że my czujemy gdzieś, że ten człowiek, kiedy by było potrzeba, to by nam dał nerkę, to by nam dał, nie wiem, cokolwiek, żeby nas ratować, a nawet by oddał życie. Jeśli my doświadczyliśmy czegoś, takiej miłości w naszym życiu, to możemy mieć jakiś punkt odniesienia do tego, co to jest. Co zrobił Chrystus. Ta miłość ludzka jest jedynie jakimś odblaskiem dalekim tego, co zrobił Chrystus i czym jest krzyż. siostry, zacząłem od tego, wchodzą do zgromadzenia, przyjmują habit, składają śluby. Tak naprawdę to jest odpowiedź na jakieś odkrycie, że Jezus, który za nich umarł, chce, żeby tak kochały, tak oddały życie, tak się Mu poświęciły. I każdy z nas jest do tego powołany. Gdziekolwiek jest, jakiekolwiek jest jego życie i ścieżka życia. Dzisiejszy świat ma problem z tym, wiecie, dlatego, że tego pragnienia oddania życia dla Boga i dla człowieka jest coraz mniej. Przynajmniej coraz mniej tego doświadczamy. Coraz bardziej nas bombardują informacje, że właściwie to jest niemożliwe. Że to jest już przeszłość. Oddać życie w małżeństwie komuś jednemu, oddać życie w kapłaństwie do końca, oddać życie w zakonie do końca, oddać życie w jakimś dziele do końca, w przyjaźni do końca. Coraz mniej tego, coraz to jest bardziej jakieś takie pokawałkowane i prawie niemożliwe i niedoświadczane. Ale mimo to ten krzyż zawsze będzie nam mówił, że to jest prawda. I ta ręka, i ten dotykający kandydata do chrztu palec biskupa czy kapłana, który kreśli znak krzyża, jest właśnie tym. To jest autentyczna rzeczywistość. To jest prawda. I to w Twoim życiu się spełni. Tak jesteś kochany i tak będziesz kochał. Amen.